Siadł nieopodal niej na zydlu, ze szkicownikiem w jednej i węglem w drugiej dłoni. Słyszała tylko zgrzyt i szelest, a co jakiś czas trzask odrywanych stron. Nie wiedziała, ile szkiców narysował, nie miała pojęcia, jak długo to trwało. Gdy ocknęła się rano, naga, zwinięta w kłębek na otomanie, otulona owczą skórą, z głową pulsującą od wypitego alkoholu i przeżyć minionej nocy, pracownia była pusta. Spod ściany spoglądała na nią morda jakiegoś straszliwego gada, tak paskudna, aż ją przeszył dreszcz. Był to zapewne smok podwawelski, obraz, nad którym mistrz pracował właśnie w tym czasie, a miał go ukończyć kilka miesięcy później. Ale wtedy Józia tego nie wiedziała. W tamtej chwili dopadły ją tak potężne wyrzuty sumienia, że poczwara wyzierająca z obrazu zdawała się jej uosobieniem grzechu popełnionego minionej nocy. Zerwała się i zaczęła ubierać, zapinając koszulę i suknię trzęsącymi się rękami. Chciała stąd uciec jak najprędzej, chciała zapomnieć o tej chwili całkowitego oddania się obcemu, w dodatku żonatemu mężczyźnie. Na samo wspomnienie o nim jednak serce jej miękło i topniało jak wosk. Ciągle czuła jego zapach, dotyk ciepłych dłoni na swej skórze i każda myśl o tym napełniała ją rozkoszą. To z kolei powodowało kolejną falę wyrzutów sumienia, jeszcze gorszą od poprzedniej. Wiedziała bowiem, że gdyby znalazł się tutaj i znowu ją o cokolwiek poprosił, nie potrafiłaby mu odmówić. W drodze do drzwi minęła sztalugi z płótnem przykrytym kawałkiem materiału. Nie mogła się powstrzymać. Uchyliła zasłonę i spojrzała. Był to dopiero rozpoczęty obraz. Jej obraz. Nie gad przyczajony w leśnych odstępach, z pazurami świecącymi żółto wyłupiastymi ślepiami, ale mroczna przestrzeń ze świetlistą postacią w centralnym punkcie, utrzymana w zielono-złoto-białym kolorycie. Można już było rozpoznać wyraźne kształty leżącej dziewczyny, nagiej i bardzo pięknej, bardzo zmysłowej, a jednocześnie uduchowionej. Zarys sylwetki oplecionej łańcuchem pereł z twarzą na szczęście trudną do rozpoznania. Nagle przestało jej się spieszyć. Spoglądała w zachwycie na to dzieło jednej nocy i czytała w nim te wszystkie uczucia, których artysta musiał wtedy doświadczać. Wydawały się być bardzo bliskie temu, co i ona czuła. Czy o takim portrecie marzyła? Oczywiście, że nie, śmiała się, gdy opowiadała mi tę historię. Otwierała szerzej oczy, jakby chciała ogarnąć nimi te swoje piękne wspomnienia z młodości. A jej plecy prostowały się z dumy. Ale gdy już zobaczyłam ten akt, gdy uświadomiłam sobie, że to cudo, ta modelka tam leżąca, to ja z krwi i kości, że on mnie taką widział i taką pozostawił potomnym, niczego nie żałowałam. Dopiero po długiej chwili oderwała wzrok od malowidła. Na zydlu opodal zauważyła szkicownik, z którego wystawały uczernione karty. Otworzyła skórzaną oprawę, by zerknąć do środka. Tak, tam też była ona, w różnych ujęciach i z różnej perspektywy, ale ciągle tak samo naga, z rozwianymi włosami i perłami w dłoniach. Szkiców było kilka, może nawet więcej niż 10. Po chwili namysłu Józia wzięła ten, który leżał na samym wierzchu z autografem Witolda Pruszkowskiego, z datą i podpisem, w Mnikowie. Józia nie tyle wiedziała, ile przeczuwała, że już tu nie wróci. Mimo całego uwielbienia, jakim darzyła artystę, nigdy więcej nie odważy mu się pozować tuż obok chłopskich chałup i ludzi, którzy ją znali od dziecka, w tak bliskim sąsiedztwie jego domu i członków rodziny. Była też pewna, że nigdy już nie odda mu się tak całkowicie i bezwarunkowo, jak to miało miejsce minionej nocy. Było jeszcze bardzo wcześnie, ale na wsi, jak to na wsi, życie zaczynało się z pierwszym pianiem kogutów. Gdy Józia schodziła z pańskiej góry, ścigało ją niejedno ciekawskie spojrzenie, rzucane ukradkiem z okienka chałupy przez otwarte drzwi stajni czy od studni. Było jej jednak wszystko jedno. Drżąc od porannego chłodu, tuliła do piersi kartę ze szkicem, tak jakby mogła się od niego rozgrzać.